Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do Specjalisty. Moim i Państwa gościem jest pani docent Hanna Myśliwiec. Witam Panią.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani jest, na co dzień pracuje w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a to znaczy, że porozmawiamy o naszej skórze. Okres mamy całkiem fajny, bo słoneczny, słońce coraz bardziej przypieka. Cieszymy się, czy to dobrze dla nas, dla naszej skóry, zaraz się dowiemy. A żeby ta nasza audycja sprawnie przebiegła, to za konsoletą Paulina i Kuba. Ja Państwa zachęcam do zadawania pytań, a ja w Państwa imieniu te pytania będę zadawał. To słońce, to tak... taka dobra rzecz, bo tak wszyscy się cieszymy. Jak od października do marca z takim utęsknieniem czekamy na to słońce, gdy ono już się pojawi. Mamy czerwiec, słońce w zenicie. Czy to jest dobre?
No, lubimy słońce, ja też lubię słońce, więc nie będę Państwu tak całkiem odradzać, ale korzystajmy z kąpieli słonecznych z umiarem, z rozsądkiem, przy zastosowaniu filtrów i pewnych reguł, tak żebyśmy byli bezpieczni. Promieniowanie słoneczne w 7% około, to jest promieniowanie ultrafioletowe i o nim dużo wiemy i dużo szkody wyrządza naszej skórze. Powoduje oparzenia słoneczne, powoduje przebarwienia, choroby skóry, wpływa na starzenie się skóry, nowotwory, czerniaka skóry. Jedyne, co możemy powiedzieć, że powoduje w skórze dobrego, no to produkcję witaminy D rzeczywiście. Ale gdybyśmy mieli tutaj na szali położyć z jednej strony witaminę D i jej produkcję, a z drugiej ryzyko powstawania nowotworów skóry czerniaka, to ja bym nie ryzykowała.
To słońce, no jakby wcześniej, jakby cały czas jakby mieszkańcy, jako żeśmy rolnicy, drogowcy, spędzają większość swojej pracy na słońcu. My no, raczej tego słońca już nie doświadczamy, ponieważ no, co przez szybę popatrzymy. Czy to też jest takie ryzykowne?
Tak, jest ryzykowne. Przez szybę nie przechodzi promieniowanie UVB. Czyli to, które powoduje produkcję witaminy D. Natomiast światło UVA, ultrafioletowe, światło widzialne i podczerwone przechodzą przez szybę okienną. I co więcej, promieniowanie UVA jest mniej więcej podobnie aktywne przez cały rok. W związku z tym osoby, które są szczególnie wrażliwe na promieniowanie słoneczne, również w okresie zimowym, przez cały dzień, nawet będąc w pomieszczeniu, powinny się chronić przed słońcem.
Czy wszyscy jesteśmy jednakowo wrażliwi na słońce? Jest mowa, że osoby o ciemnej karnacji to takie mogą sobie dłużej na tym słońcu, a osoby no, o takiej jasnej skórze, a już też z piegami, to nie bardzo powinni na tym słońcu przebywać.
To prawda, osoby o tak zwanym jasnym fototypie, czyli w cudzysłowie jasnej karnacji, są bardziej narażone i na oparzenia słoneczne, i na występowanie nowotworów skóry. I oni sami to czują na skórze. Mówią w cudzysłowie, że opalamy się najpierw na różowo. Czyli mają oparzenie słoneczne, a to jest jednak stan zapalny i świadczy o tym, że to słońce nie służy tej skórze. Osoby o ciemnej karnacji, tak zwanej, czyli ciemnych fototypach, są bardziej odporne na promieniowanie słoneczne, ale nie tylko to wpływa, jaki mamy kolor skóry, na to, czy jesteśmy bezpieczni na słońcu. Wpływa na to wiek, no bo wiadomo, że niemowlęta, noworodki, małe dzieci muszą być bardziej chronione, mają inną budowę skóry. Osoby po przeszczepach narządów mają bardzo wysokie ryzyko. 40% z tych osób będzie miało nowotwory skóry, najczęściej raka podstawno-kolczystokomórkowego, ale również mogą mieć czerniaka, w związku z tym powinny się chronić.
Czym to jest spowodowane? Czy to jest spowodowane
immunosupresją?
Lekami, które przyjmują w trakcie?
Tak. W związku z tym również inne osoby z no, niepełną odpowiedzią immunologiczną, osłabione, chorujące często, osoby starsze, ale również osoby nadwrażliwe, chorujące na choroby skóry, takie jak trądzik różowaty, czy toczeń, taki klasyczny przykład fotodermatozy, również inne fotodermatozy, klasyczne inne. Także no, wiele osób musi unikać promieniowania słonecznego.
A czy ma, powiedzmy, bardzo często przyjmujemy różne leki, czy one mają też wpływ? Ja kiedyś przyjmując z takim zdziwieniem przeczytałem ulotkę w leku, antybiotyku, po bardzo popularnego, doksycykliny, wibramycyny, gdzie było unikać słońca. Skąd to się bierze? Dlaczego taka jest uwaga? Czy to czymś grozi nam, jeśli wyjdziemy, przyjmując taki lek, jednak poddamy się ekspozycji na słońce?
Mhm. Jest wiele grup leków fototoksycznych. Doksycyklina jest jednym z takich sztandarowych przykładów, a my widzimy bardzo często reakcje fototoksyczne, czyli takie światło uczuleniowe po doksycyklinie, bo przecież doksycyklina jest lekiem pierwszego wyboru przy leczeniu boreliozy, a to jest sezon akurat letni, to jest właśnie ten, kiedy najczęściej doksycyklina z tego powodu pacjentom przypisujemy. Również inne antybiotyki z grupy ciprofloksacyny i chinolonów, ale też hormony, substancje, które działają na obniżenie stężenia cholesterolu, statyny też będą działały fototoksycznie. NLPZ-y, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, bardzo często pacjenci stosują ibuprofen, ketoprofen, czy to ogólnie, czy w postaci miejscowej też są bardzo fototoksyczne. Leki hormonalne, czyli pacjentki przyjmujące antykoncepcję, czy hormonalną terapię zastępczą, mają często przebarwienia, tak zwaną melazmę, czy takie brązowe plamy na twarzy. To też wynika często z przyjmowania leków fototoksycznych. Leki przeciwgrzybicze też możemy do tej grupy zaliczyć, niektóre. Ale również leki stosowane w leczeniu dermatologicznym, czyli retinoidy, czy psolareny. Te leki stosujemy my specjalnie po to, żeby pacjenta uwrażliwić przy leczeniu światłem. No i oczywiście preparaty miejscowe mogą też powodować światło uczulenie. Do nich będą należały kosmetyki i kremy zawierające wyciągi roślinne z dziurawca, na przykład popularne, czy herbatka z dziurawcem też. Ale też niestety kremy z filtrami mogą powodować.
Się przyjmuje, że preparaty takie ziołowe, to one nie szkodzą, nie w ten dziurawiec, to dosyć popularny lek. Znaczy preparat taki może ziołowy.
Tak, wiele roślin jest fototoksycznych. No i wiemy, że one wcale nie są takimi słabymi substancjami, mogą bardzo silnie działać. Naparstnica, tak? Choroby układu krążenia. Natomiast jeżeli chodzi o reakcje fototoksyczne, tych roślin jest wiele. Stokrotka, nagietek, chryzantemy, nawłódź, pietruszka,
bardzo popularne
seler. Także to są naprawdę rośliny, z którymi mamy kontakt bardzo częsty. Nie mówimy tylko o barszczu sosnowskiego, czyli takim sztandarowym przykładzie rośliny fototoksycznej, ale również te, które naprawdę często spotykamy.
Barszcz sosnowskiego chyba w Polsce nie jest spotykany. Czy,
przypadki? Są przypadki, mamy takie przypadki reakcji fototoksycznej po barszczu sosnowskiego, aczkolwiek nie jest rośliną bardzo popularną, na szczęście.
Jakaś historia, skąd też takie toksyczne oddziaływanie tej rośliny, bo to miał być taki swego czasu w czasach Związku Radzieckiego hit pokarmowy, który miał stanowić konkurencję dla kukurydzy, a stał się jakby problemem takim w niektórych regionach i z dużym uszkodzeniem. Czym to się objawia, kontakt z taką rośliną?
Substancją, która jest zawarta w liściach, w rzęskach, w łodygach roślin, w większości roślin, które są fototoksyczne, to są furanokumaryny i one powodują tą reakcję fototoksyczną. Wchłaniają się przez skórę, do 2 dni nawet po kontakcie z taką rośliną trzeba stosować kremy z filtrem, bo grozi nam ryzyko wystąpienia reakcji fototoksycznej, która będzie podobna do reakcji oparzeniowej, czyli stan zapalny, rumień, zaczerwienienie, pieczenie skóry, a następnie wystąpienie pęcherzy, pęcherzyków wypełnionych treścią surowiczą, spełzających, a więc potem nadżerki, rany, strupy. Przy rozległych powierzchniach skóry narażonych na kontakt z tymi roślinami naprawdę mogą być to poważne reakcje fototoksyczne.
W związku z tym, lubimy. Kuba lubi słońce, macha, że lubi. Paulina? Jak możemy w sposób bezkarny korzystać? Czy kąpiele słoneczne w związku z tym, bo tak zaczynamy się troszeczkę bać, czy jednak te kąpiele słoneczne stosować?
Kremy z filtrem przeciwsłonecznym. To jest taka złota nasza zasada. I tak naprawdę oczywiście polecamy również, oprócz kremu z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, czapeczki, kapelusze z daszkiem, odzież, która też zawiera filtry specjalna, specjalistyczna, ubrania specjalne, kąpielowe dla dzieci i młodzieży, które mogą stosować, kiedy są eksponowane na słońce. No i jakby unikanie oparzeń słonecznych.
Na kremach takich do opalania często mamy ten napis tam filtr 30+, 20+, 50+. Jak mamy podjąć decyzję, jaki krem dla nas będzie najbardziej odpowiedni? Co mamy sobie wybrać?
No i tutaj sytuacja się komplikuje w związku z tym, że troszkę tego słońca mamy ostatnio więcej niż historycznie w Polsce wcześniej bywało w naszych szerokościach geograficznych i mamy narażenie na słońce bardziej nasilone. To, co mamy na pudełku najczęściej, ten SPF z tymi liczbami, to jest oznaczenie ochrony przeciwko promieniowaniu UVB. Jeżeli mamy duże narażenie słoneczne, takie jak w tej chwili występuje, czyli najczęściej możemy się o tym dowiedzieć po prostu z tego, jak intensywnie świeci słońce, ale możemy to sprawdzić w telefonie komórkowym. Indeks pokazywany jest w większości aplikacji z pogodą i powyżej tego indeksu, znaczy indeks 1-2 bezpiecznie przebywamy na zewnątrz, 3-4 powinniśmy stosować ochronę umiarkowaną, powyżej tego indeksu 4 już ta ochrona powinna być naprawdę solidna. Solidna mam na myśli SPF 30 i powyżej. Ale zwróćmy też uwagę, żeby na opakowaniu oprócz filtra SPF była informacja o tym, że filtr chroni również przed promieniowaniem UVA. I tam mogą się pojawić różne symbole, to nie jest jednolite oznaczenie. To może być UVA po prostu w kółeczku, a może być PPD, IPD, różne inne hasła. W opisie filtra powinna być adnotacja, że chroni również przed promieniowaniem UVA. Dla osób z fotodermatozami, przebarwieniami, które się borykają z chorobami skóry, z fotonadwrażliwością, warto też zwrócić uwagę, żeby na opakowaniu filtra była informacja o tym, że chroni on również przed światłem widzialnym. Dlatego, że jeszcze na ten temat nie mamy bardzo dużo dowodów naukowych, ale już się takie pojawiają, że również światło widzialne będzie nasilało wiele naszych schorzeń, a światła widzialnego w tym widmie słonecznym jest 40, powyżej 40 kilku procent, więc to też jest coś, co myślę, że będziemy coraz bardziej na to też uwrażliwieni i będziemy coraz więcej o tym słyszeć.
No, kupiliśmy krem, trzeba go zastosować i teraz jak my się smarujemy? Czy to tak powiedzmy tylko takie najbardziej wyeksponowane, czyli ja najczęściej to nos jest takim punktem utrudnionym i uszy, i troszeczkę karku. Czy to wystarczy? Czy to musimy jakoś skórę tą zabezpieczyć całą wyeksponowaną na słońce?
Tak, powinniśmy chronić całą skórę eksponowaną, czyli również ręce, również nogi, jeżeli są odkryte, odsłonięte, ale rzeczywiście nos, małżowiny uszne, bo o małżowinach usznych często zapominamy przy smarowaniu, szczególnie też u dzieci i dzieci potem z oparzeniami małżowin usznych do nas trafiają. Natomiast nie jest też błędem, i takie też spotkałam zalecenia, żeby smarować również tą skórę, która jest przykryta odzieżą. Aczkolwiek, no już jakby myślę, że jak zastosujemy chociaż tyle, że tą eksponowaną skórę będziemy chronić, to już będzie nieźle. Ważna jest ilość kremu, który stosujemy na skórę, bo te moce filtra 30-50 są oceniane na podstawie przykrycia skóry centymetra kwadratowego 2 mg kremu. To by oznaczało, że gdybyśmy chcieli się posmarować kremem na plaży, w stroju takim, prawda, bikini, no to powinniśmy zużyć na jedno smarowanie ciała około 30 ml. To jest 1/4 tubki czasem na jedno smarowanie, więc dużo tego kremu powinno iść. Nie oszczędzamy. Powinniśmy też pamiętać o tym, że mamy czasem na filtrach adnotację, że jest wodoodporny. Co to znaczy, że on jest wodoodporny? To znaczy, że utrzymuje 50% swojej skuteczności po dwukrotnym zanurzeniu na 20 minut. Zanurzeniu. Nie mówimy o wycieraniu ręcznikiem. Wytarcie ręcznikiem eliminuje krem. Musimy nałożyć go od nowa. Więc ważny jest sposób aplikowania. Ilość i sposób.
Jeszcze jedna taka uwaga. Na opakowaniach kremu bardzo często jest napisane, że on, jego czas jakby zabezpieczenia to są 2 godziny. Czy są jakieś kremy o przedłużonym działaniu? Czy to znaczy, że co 2 godziny powinniśmy, jeśli jesteśmy wyeksponowani na słońce, no, leżymy plackiem na plaży, po 2 godzinach powinniśmy znowu nanieść nową warstwę kremu?
Tak, powinniśmy po 2 godzinach posmarować się znowu kremem. Są marki apteczne, droższe. Nie wiem, czy ja tu mogę mówić o nazwach.
No, tam wyjątkowo widzę, że Paulina zaciekawieniem tutaj o tych kremach słucha, więc...
La Roche-Posay, Aven, jeśli mogę rekomendować, to są marki, które mają badania na 6-8 godzin aktywności. Kremy są, rozkładają się, szczególnie filtry, bo mamy filtry fizyczne i chemiczne i większość kremów jest mieszaniną tych 2 filtrów. Im bardziej chemiczny, tym szybciej się jakby może rozkładać pod wpływem słońca. Filtry też nie są bardzo termostabilne, czyli jeżeli filtr leżał z nami na plaży w tym roku i zostało go połowa w tubce, to nawet jeśli miał okres ważności jeszcze 2 lata, to w przyszłym roku on już jest nieaktywny, bo narażenie na ciepło spowodowało, że te niestabilne termicznie filtry się rozłożą i nie będą już aktywne. Podobnie, jeżeli zostawiamy filtr w samochodzie, który się bardzo nagrzewa, więc też przestanie być aktywny. Ale tak, rzeczywiście zwykłe filtry z drogerii co 2 godziny.
Co w takiej sytuacji, no jakby z witaminą D, jeśli my się tak wysmarujemy, to zabezpieczymy się, nie będziemy mieli własnej witaminy D. Dlaczego to tak jest ważne?
Z tą witaminą D to jest trudna sprawa. Okazuje się, że tak naprawdę nie smarujemy tego filtra tyle, ile są rekomendacje i jakie są badania w warunkach laboratoryjnych. I jest wiele badań i dowodów naukowych na to, że takie standardowe stosowanie maści, kremów z filtrem nie obniża produkcji witaminy D w skórze na tyle, żeby był jej niedobór i niedostatek. Jeżeli natomiast mówimy o takich pacjentach, którzy rzeczywiście się chronią i odzież ochronna, i kremy z filtrem, i często nakładane, i duża ilość, no to u tych pacjentów należy po prostu witaminę D suplementować.
A no właśnie teraz te wyniki, jakby ilekroć nie robiłem badań, zawsze mam obniżony poziom witaminy D. Staram się dużo przebywać na słońcu, nawet po długich wędrówkach. Ten poziom takiej naturalnej, takiej wynikowej takiej witaminy D nie podnosi się. Czy to może coś z wynikami, normami laboratoryjnymi w naszej strefie klimatycznej jest nie tak, że czy tak na tyle się zmienił standard naszego życia, takie jakby powiedzmy przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych, unikanie słońca za wszelką cenę spowodował, że w sposób naturalny nie produkujemy tej witaminy D?
Trudno to jednoznacznie powiedzieć. Wydaje się na podstawie badań, że 20-minutowa ekspozycja przed ramion i twarzy w szczycie słonecznym, czyli 12-13 godzina, w naszych warunkach klimatycznych w okresie letnim, powinna wystarczyć, żeby zabezpieczyć dobową dawkę witaminy D. Ale jeżeli po okresie zimowym, gdzie nie suplementowaliśmy witaminy, mamy duży niedobór, no to jeden dzień tej ekspozycji na pewno nie wystarczy. Trzeba byłoby tych dni kilka i wtedy rozpędzona produkcja witaminy D przez te kilka dni powinna nam jednak spowodować wzrost witaminy do poziomu prawidłowego. Ale rzeczywiście należy ten poziom monitorować. To znaczy na pewno skóra nie wytworzy witaminy D więcej niż potrzebujemy. Są mechanizmy, które regulują ten proces produkcji w skórze i na pewno nie wytworzy jej się za dużo, tylko do wartości jakby prawidłowych.
Czyli będąc na słońcu nie przedawkujemy witaminy D?
Nie przedawkujemy, na pewno. Możemy przedawkować suplementacją, to pewnie tak. Natomiast dlaczego mamy jednak niedobór witaminy D, mimo że przebywamy na słońcu bez specjalnie dużej ochrony? No być może, że nasze warunki klimatyczne tutaj jednak to nie ta godzina, zachmurzenie, chmury chronią, cień chroni przed promieniowaniem UVB. Być może, że jest niedostateczna ta dawka.
Słońce, no fajne, naturalne, ale też takie sztuczne opalanie, przebywanie w solariach, pomimo różnych negatywnych opinii, ma swoich jakby zwolenników. Co z tym solarium i naszą skórą?
No jako dermatolog to tylko mogę źle powiedzieć o solarium. Solarium to jest promieniowanie UVA, czyli wcale nie wyprodukujemy witaminy D z powodu wizyty w solarium. Drugi taki mit, którym się spotykam wśród pacjentów, to to, że jeżeli zimą chcę jechać do Egiptu na wakacje, to pójdę sobie do solarium 3 razy i już się przygotuję na to słońce, będę bardziej odporna na promieniowanie słoneczne. Niestety nie będę odporna. Kremy z filtrem to jest właściwa ochrona, solarium tej ochrony nie spowoduje. No i niestety solarium najczęściej nie daje nam właściwych, może nie tak właściwych, nie daje nam informacji i wiedzy o tym, jak dużą dawkę promieniowania UVA przyjmujemy. W związku z tym, że są to dawki na pewno bardzo duże, dużo wyższe niż naturalne, bo w naturalnych warunkach promieniowanie UVA nie powoduje ciemnienia skóry. W związku z tym te dawki są na pewno bardzo wysokie, a to będzie powodowało starzenie skóry, no i oczywiście nowotwory skóry.
Pani docent, no, o tym słońcu to żeśmy różnych negatywnych rzeczy powiedzieli, a jednocześnie są schorzenia i coraz częściej mówimy o leczeniu światłem. Pacjenci, jeśli dobrze pamiętam z zajęć dermatologii, pacjenci z luszczycą powinni się opalać i to powoduje ich, jakby powiedzmy, remisję schorzeń. Czy o tym bliżej może o tym leczeniu światłem, bo tak, żebyśmy już, no słońce źle, no unikamy, zabezpieczamy się, ale to słońce, światło to też jest jakby coś pozytywnego, bo po takim okresie nawet długich, zachmurzonych dni, ponurych, krótkich, to nawet jakby podnosi światło słoneczne dłuższe dni podnoszą nas nastrój, wydziela się troszeczkę pozytywnych takich endorfin i hormonów takiej radości życiowej, zawsze takim dużym jakby podchodzimy do wiosennych wydarzeń. Jak to jest ze światłem w terapii?
No prawdopodobnie nawet się nam serotonina wydziela pod wpływem promieniowania słonecznego, więc rzeczywiście lubimy słońce. Nawet mamy osoby uzależnione od opalania, nazywa się to tanoreksja i tak jak inne uzależnienia prowadzi do nadmiernego użycia lamp. Ale jeżeli chodzi o leczenie, tak, mamy wiele chorób, które poddają się leczeniu światłem. Mamy do dyspozycji różne rodzaje fototerapii. Takie najczęściej stosowane to jest promieniowanie UVB o długości 311 nanometrów. To jest jedna wiązka wyselekcjonowana z całego spektrum UVB, która jest najskuteczniejsza, czyli działa przeciwzapalnie i immunosupresyjnie na skórę, powodując najmniejsze szkody. I tego światła używamy bardzo często do leczenia chorób skóry, klasycznych takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, bielactwo, inne choroby wymagające immunosupresji w skórze. Drugim klasycznym sposobem leczenia jest promieniowanie UVA, które już jest dużo mniej dostępne, dlatego że te lampy są drogie. My w tej chwili mamy nową, najnowszą w województwie podlaskim, na pewno lampę w szpitalu. No i ta lampa wymaga dodatkowego uwrażliwienia na światło, to znaczy, że musimy przyjąć tabletki Oxolarenu po to, żeby po godzinie eksponować skórę na dawkę leczniczą promieniowania. Takie naświetlanie przyjmuje się w cyklach. To są zwykle zalecamy 20 lamp. Ile tych fototerapii, ile się sesji odbędzie, to już jakby zależy od tego, jak pacjent się poddaje leczeniu, jakie są jego efekty. Natomiast zaznaczam, że jest to wszystko w warunkach kontrolowanych. Każda dawka jest zapisana. Pacjent jest pod kontrolą. Wtedy, kiedy się pojawia jakaś z nami barwnikowa zmiana, jesteśmy w stanie to ocenić, w razie wątpliwości wyciąć i pacjent bezpiecznie podlega leczeniu. Mamy też nowe wskazania do światłoterapii. Wszystkie rodzaje świądów, wypryski, choroby zielniniakowe, chłoniaki z komórek T. Ta lista chorób jest coraz szersza. Mamy też nowoczesne metody stosowane głównie już w medycynie estetycznej leczenia światłem LED-owym, gdzie jakby to światło też może działać przeciwzapalnie, aczkolwiek no różne są też z nim związane korzystne i niekorzystne działania i to jeszcze myślę wymaga sprecyzowania.
Jak na taką terapię trafić? Jaka jest droga takiego pacjenta od chęci do tego, żeby taką fototerapię zapisać się? Czy to potrzebne jakieś skierowanie jest? Gdzie trzeba się zgłosić? I jak wygląda cała procedura kwalifikacji?
Pacjent najpierw potrzebuje skierowania od lekarza rodzinnego do poradni dermatologicznej. Z tym skierowaniem trafia do naszej poradni, na przykład do naszej, bo u nas jest lampa jedna i druga, na ulicę Żurawią. Tam po wizycie u dermatologa, jeżeli ma odpowiednie schorzenie o odpowiednim nasileniu, dostaje skierowanie na lampy i tak naprawdę właściwie to leczenie może rozpocząć już od następnego dnia, dlatego że mamy dwie lampy z promieniowaniem UVB, tą lampę jedną z UVA i naprawdę nie ma jakichś dużych kolejek, że ten pacjent dostanie lampy za 3 miesiące. Nie, na bieżąco pacjentów możemy zapisać na cykl naświetlań.
Pani docent, jeszcze takie troszeczkę młodzieżowe zagadnienie. W pewnym wieku u dzieci, młodzieży pojawia się coś takiego jak pryszcz. Jest to nawet w filmach bardzo często taka dramatyczna sytuacja, takie dramaty po obudzeniu się, szczególnie rano, gdy nastolatek staje przed lustrem i widzi to nieszczęście, które pojawiło się na twarzy. Ten pryszcz, to co to takiego jest? Dlaczego on taki niepokój wzbudza?
No, potocznie pryszczem nazywamy prawdopodobnie, tak sobie myślę, grudkę bądź krostę i jest to wykwit trądzikowy. To jest rzeczywiście schorzenie, które najczęściej dotyczy młodzieży, nastolatków, młodych dorosłych. No i występuje najczęściej na twarzy, gdzie może powodować nasze niezadowolenie, kiedy go zobaczymy rano. Natomiast wymaga taki trądzik po prostu leczenia przeciwzapalnego, więc również z trądzikiem zapraszamy do leczenia dermatologicznego do poradni. Ja mogę tylko powiedzieć, a propos słońca też przy okazji, że kiedyś, jak jeszcze ja kończyłam studia, to mówiło się, że słońce będzie leczyło trądzik. Dzisiaj już tak nie mówimy. Owszem, słońce może maskować objawy trądziku, bo jest immunosupresyjne, czyli przeciwzapalne, natomiast w konsekwencji narażenia się skóry trądzikowej na promieniowanie słoneczne następuje grubienie naskórka, to zatyka ujścia mieszków łojowo-włosowych, powodując powstawanie pierwszych wykwitów trądzikowych, zaskórników i grudek i w efekcie pacjenci trądzikowi, którzy się nie chronili od słońca w okresie letnim, wszyscy jesienią wrócą z nasileniem zmian trądzikowych.
O leczeniu trądzika. Czy to są jakieś schematy, czego taki pacjent, nastolatek, czy też osoba młoda, dorosła, jakie możliwości terapii ma?
Pierwszym podstawowym lekiem, który zlecamy pacjentom przy trądziku takim nie bardzo mocno nasilonym, to jest leczenie miejscowe retinoidami. Czyli w postaci kremów stosowanych na powierzchnię skóry. Jeżeli trądzik jest bardziej nasilony i wymaga leczenia ogólnego, to oprócz retinoidów tych miejscowych dołączamy do tej terapii często antybiotyk ogólny z grupy takiej też światłotoksycznej, aczkolwiek nie wszystkie preparaty są światłotoksyczne. Jeżeli i to leczenie nie przynosi poprawy, no to mamy leczenie jeszcze bardziej skuteczne, czy jakby bardziej zaawansowane, doustne leczenie retinoidami. I to leczenie w 80% przypadków naprawdę przynosi poprawę, trwałą poprawę. To wszystko zależy od tego, jakie jest nasilenie, jaka jest lokalizacja zmian, jaki jest wiek pacjenta, jakie są jego inne schorzenia, czy możemy to leczenie retinoidami przeprowadzić. Więc takie leczenie dobiera dermatolog.
Czy jakieś powikłania nieleczonego trądzika, czy on powoduje jakiś niepokój? No, powiedzmy proste pytanie. Mam pryszcze, czy muszę iść do szkoły?
Do szkoły zachęcam, tak. Czy powoduje powikłania?
Ale jak wyglądam? Czy to nie jest jakby przeciwwskazanie do pójścia do szkoły?
Nie jest to przeciwwskazanie, chyba że naprawdę mamy młodzieńca, czy czy inną osobę młodą, która naprawdę ma z tego tytułu poważne problemy psychiczne, czy, no nie wiem, w szkole spotyka się z młodzieżą, która w jakiś sposób no, piętnuje takie zmiany skórne, więc być może, że no, gdybym była rodzicem i taki problem by się pojawił, być może na ten jeden dzień może bym się zgodziła, żeby tam, czy dwa, prawda, żeby... Myślę, że to są indywidualne sytuacje, natomiast tak, powikłania oczywiście przy trądzikach, nawet nieczęsto, często nawet nie bardzo o ciężkim przebiegu, mogą nastąpić powikłania w postaci przebarwień czy blizny. Blizny są już trwałe, my je potem możemy leczyć, możemy je zmniejszać, możemy powodować, że ta skóra będzie wyglądała lepiej, ale no, jest takie ryzyko, że te blizny zostaną do końca życia.
Pani docent, kończąc audycję, podsumuję, a pani powie, czy ja dobrze zapamiętałem wszystko. Słońca się nie boimy, korzystamy z umiarem, stosując odpowiednie filtry w zależności od tego, jakie mamy nasilenie słońca. Tak czy nie?
Tak, wszystko się zgadza.
Pryszcze nie są przeciwwskazaniem do pójścia do szkoły. Chodzimy do szkoły. Po drodze też mamy ekspozycję na słońca. Tego się nie boimy w krótkich okresach. Jeśli pojawia się trądzik, leczymy to, aby uniknąć
przebarwień i blizn.
I na dłuższe problemów, na życie, bo to blizny mogą nam pozostać na całe życie, więc zawczasu poprośmy o konsultację dermatologa, aby w przyszłości nie trzeba było leczyć już powikłań.
Tak jest, wszystko się zgadza.
Tak. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem była pani docent Hanna Myśliwiec z Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję za audycję.
Bardzo serdecznie dziękuję.
A ja Państwa zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Do widzenia.
Do widzenia.